Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadził Maciej Mazurek, krytyk sztuki, publicysta, malarz, poeta, z Joanną Lichocką, autorką niezwykłej książki Genealogia. Genealogia jest poświęcona postaci i twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, wybitnego polskiego poety, eseisty, dramaturga, krytyka literackiego i profesora nauk humanistycznych.
Arsenał Kultury.
Dzisiejszy Arsenał Kultury poświęcony będzie książce o poecie, o Jarosławie Marku Rymkiewiczu. To jest poeta z najwyższej półki, ostatni żyjący z wielkiej czwórki polskich poetów współczesnych. Pozostali to Zbigniew Herbert, Stanisław Różewicz i Czesław Miłosz. Co skłoniło mnie do takiego wyboru? Ciężar artyzmu i idei, które szyfrują słowa, a dodatkowo potwierdzenie znalazłem w książce napisanej przez panią Joannę Lichocką. Książki pod tytułem Genealogia. Zanim przejdziemy do poety, słowo autorce. Joanna Lichocka to posłanka na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, publicystka, wcześniej dziennikarka telewizyjna, autorka filmów dokumentalnych, między innymi o Smoleńsku, a teraz książki o literaturze i poezji. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Pozwolę sobie na taką osobistą uwagę. Nastroiła mnie ona dobrze, gdyż jeśli są posłowie, którzy piszą książki o poezji, to znaczy, że z polską polityką nie jest tak źle. Pani poseł.
Bardzo mi to miło słyszeć. Tak, rzeczywiście ja tę książkę pisałam pomiędzy obowiązkami poselskimi, ale ona oczywiście zrodziła się z mojej wcześniejszej aktywności dziennikarskiej. Ja miałam ten zaszczyt, że z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem miałam możliwość przeprowadzania dosyć cyklicznie wywiadów. Tych wywiadów było już może nie kilkanaście, ale około 10. I to były zwykle wywiady dotyczące doraźnej sytuacji politycznej, ale zawsze był to też moment, żeby porozmawiać o tożsamości, o polskości, o sprawach takich naprawdę rozstrzygających o naszej duchowości. I to zainspirowało mnie potem do namówienia mistrza do tego, żeby pozwolił się opisać.
Znaczy, zastanawiając się i szukając głębszych przyczyn, właśnie czy możemy mówić tu o przypadku. Znaczy, pani, polski polityk, no i polski poeta. Bardzo polityczny w swojej twórczości, ale ta polityczność jest co prawda tylko jednym z elementów twórczości, tak?
Tak, oczywiście. Nie można sprowadzać tej twórczości do polityki, bo motywy polityczne pojawiają się w twórczości Rymkiewicza w kontekście pisania o polskiej duchowości, o polskiej tożsamości. I poeta odzywa się politycznie w kluczowych momentach, które są dla nas, dla naszej drogi właśnie duchowej, polskiej drogi, super istotne.
No tak, a w ten sposób wpisuje się w polską tradycję. Głos poetów, zwłaszcza w XIX wieku, w polskim romantyzmie był czymś oczywistym. Także tutaj nie jest to żaden skandal, ale okazuje się, że jest skandalem dla tak zwanych uczonych polonistów, którzy właśnie ze względu na polityczność omijają Rymkiewicza szeroko. No co jest po prostu dość wesołe w gruncie rzeczy.
Tak, to jest komiczne dosyć, ale pokazuje też, jak z wielkim trudem polska humanistyka wychodzi z czasów PRL-u, z czasów systemu totalitarnego. Brak lustracji, brak dekomunizacji, brak zmiany kadrowej na uczelniach i w instytutach powoduje, że ci ludzie nie są w stanie myśleć w innych kategoriach niż jakiegoś kompleksu, niż jakiegoś obciążenia PRL-em, jakichś swoich związków nierozliczonych z PRL-em. I to powoduje, że cała część tak zwanej prawicowej humanistyki nie jest w głównym nurcie. Bardzo często jest po prostu pomijana. Na szczęście tych nazwisk jest coraz więcej. Są środowiska takie jak krakowskie Arkana, które bardzo mają już wybitny wkład również nie tylko w historię, w naukę dotyczącą historii polskiej, ale również literatury. Także to nie jest tak, że da się nas wszystkich zmarginalizować, ale rzeczywiście Jarosław Marek Rymkiewicz jest jest wielkim twórcą, jest, ja nazywam go mistrzem z Milanówka, który konsekwentnie jest wrogiem poetyckim numer jeden. Zresztą to się pokazało również w takim czynie, jak to Adam Michnik wytoczył poecie pozew, sprawę karną z 212. I sąd zasądził karę na poecie, dlatego że poeta powiedział, że Michnik i jego towarzystwo wywodzi się ze środowisk komunistycznych.
Tam był przede wszystkim zarzut luksemburgizmu, tak? Że właściwie myśl Adama Michnika to jest bezpośrednie nawiązanie do Róży Luksemburg. Ale wracając do książki, genealogia jako książka biograficzna sama w sobie jest interesująca, że śmiało przeczyta ją ktoś, kto niekoniecznie zna poezję Rymkiewicza, a chce na przykład dowiedzieć się czegoś o polskiej inteligencji, której dzieciństwo przypada na czas wojny i pierwszych latach po II wojnie światowej. I dopiero po lekturze tej książki może sięgnąć po Rymkiewicza. Mam taką intuicję.
No, ja rzeczywiście miałam taką ambicję, żeby opowiedzieć o poecie, pisarzu, eseiście w tej części, nie tylko jakby pokazując jego korzenie, pochodzenie, taką ściśle nazwaną genealogię, ale bardziej właśnie taką genealogię duchową, która jest wspólna nam wszystkim, która jest wspólna polskiej inteligencji, bo to są bardzo podobne losy. Ja zresztą pokazuję w tej książce, jak na tym kole historii spotykają się ludzie, których dziadkowie, ojcowie spotykali się w podobnych wydarzenia tylko kilkadziesiąt lat wcześniej. Myślę tutaj na przykład o dziadku Jarosława Marka Rymkiewicza i ojcu Wojciecha Giełżyńskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz i Wojciech Giełżyński wydawali w tym samym podziemnym wydawnictwie w latach 80. i spotykali się przy wspólnych jakichś akcjach czy działaniach, a wcześniej, prawie 100 lat wcześniej, przy tworzeniu macierzy szkolnej i organizowaniu strajków szkolnych, spotkał się dziadek Jarosława Marka Rymkiewicza i ojciec Wojciecha Giełżyńskiego. Także to koło historii pokazujące losy polskiej elity, polskiej inteligencji, ale po prostu polskiego narodu jest fascynujące do opowiedzenia również poprzez takie jednostkowe losy, które prowadzą nas do tak wielkiego dzieła, jakim jest twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza.
Freud mówi, oczywiście nie traktujemy tego jako prawdy objawionej, to co mówi Freud, ale mówi coś takiego, że pierwsze 5 lat jest decydujące, jeśli chodzi o formowanie się człowieka, pierwsze 5 lat życia. Poświęca pani wiele uwagi właśnie pierwszym latom życia poety, jakby idąc za tą intuicją. I pokazuje, jakie to ma rzeczywiście ogromne znaczenie dla twórczości.
Powiedziałabym, że jest to nie tyle posłuszeństwo wobec nauk Freuda, co posłuszeństwo wobec tego, co napisał sam Jarosław Marek Rymkiewicz. On w książce Kinderstellen napisał, że wojna, a wtedy, gdy wybuchła wojna, on miał 4 lata, wojna go ukształtowała. Wojna nadała piętno na całe jego życie, na to, co i kim jest, na to, jak pisze. I że to, co zrobili tutaj Niemcy, ciągle jest odczuwane również przez nas wszystkich, wpływa na nasze zachowania, na nasz sposób widzenia świata. I Rymkiewicz w Kinderstellen napisał, bo to jest książka o powstaniu warszawskim, o wielkim szale buntu, walki w imię dobra, w imię wolności z czymś skrajnie barbarzyńskim i bestialskim. I Rymkiewicz to pokazuje również przez losy właśnie swojego dzieciństwa wplecionego w tę historię kataklizmu i tego, jak się z tym mierzyliśmy.
Tytuł książki Genealogia, czyli pochodzenie, no wyznacza jej kształt. Ja czytałem ją jako takie swoiste śledztwo intelektualne, mające na celu wytropienie, z czego składa się substancja duchowa tego najbardziej z polskich poetów. Dobrze odczytuje pani intencję?
Tak, to mniej więcej o to chodziło. Świetnie, bardzo mi się podoba pana sformułowanie. To jest właśnie to. Ale to jest też to, o czym mówiłam troszeczkę wcześniej, to znaczy z czego my się wszyscy składamy, z jakich doświadczeń, bo warto pamiętać i musimy sobie przypomnieć, czym była Rzeczpospolita, czym był polski naród, który nie wywodził się z zapisów w DNA. To nie jest naród stworzony z krwi, z samej genetyki, ponieważ Rzeczpospolitą zamieszkiwały różne grupy etniczne, różne nacje, przedstawiciele różnych nacji przychodzili do tej Rzeczpospolitej i polskość była tak wielką duchową siłą, że błyskawicznie się polonizowali i ona ich wciągała i stawali się Polakami. O tym jest również życie, ta genealogia, o tym jest badanie tych tropów, bo przecież Jarosław Marek Rymkiewicz ma korzenie i niemieckie, i francuskie, i pewnie rosyjskie, i litewskie, oczywiście polskie.
Zacytuję w tym momencie pierwsze zdanie z pani książki. Choć twierdzenie, że Jarosław Marek Rymkiewicz jest biologicznym potomkiem Dżingischana może wydać się pomysłem fantastycznym, to jednak nie da się tego zupełnie wykluczyć. Ten pierwszy rozdział to swoista, szyfrowana przedmowa, w której oddaje pani chyba głos ironii, tak?
To jest z jednej strony ironia, bo rzeczywiście trudno powiedzieć tak po prostu, że Jarosław Marek Rymkiewicz jest potomkiem Dżingischana. No bo oczywiście wszyscy będą pukać się w czoło po prostu. Ale jest wywód rodziny wywodzącej się z osadzonych na polskich ziemiach przez Witolda i jeszcze przedstawicieli elit tatarskich, którzy przeszli na stronę Rzeczpospolitą, którzy należeli do arystokracji mongolskiej, w części wywodzącej się od potomków Dżingischana. I jest wywód, który dokumentuje rodzinę Tuchan-Baranowskich, z których wywodził się dziadek i mama Jarosława Marka Rymkiewicza, który to wywód w prostej linii pokazuje, że protoplastą jest usynowiony przez Dżingischana syn jego małżonki. I ten wywód nie jest wymyślony teraz, nie jest stworzony jakoś przez jakichś domorosłych genealogów, ale jest sięga XIX wieku i badań, które przeprowadzono przy okazji tworzenia herbarzu szlachty tatarskiej. I to tym zajmował się dziadek Jarosława Marka Rymkiewicza, ale także jego wuj, który profesjonalnie zajmował się historią Tatarów w Polsce. Także to, że ja nie piszę tego tak na mur beton, że na pewno, no to piszę to z takiej, że tak powiem, ostrożności procesowej, ale naprawdę nie da się.
Ale
tego
zdanie otwierające książkę, świetne. To tak na marginesie.
Ważne jest pierwsze zdanie. Tak, ważne jest pierwsze zdanie.
Ale to, co jest, jak mi się wydaje, najcenniejsze, to ukazanie jakby związku poety z historią. Jego osadzenie w konkretnych, może nawet nie czasie, co zdarzeniach, miejscach naznaczonych no niebywałym cierpieniem naszego narodu. Tak? Że to cierpienie jest poza czasem. Takie mam właśnie poczucie, no na przykład, kiedy czytam tą Rajzę Wrześniową, piękny rozdział, tak, o peregrynacjach rodziny podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Gdzie Rymkiewicz ujawnia głęboką traumę, ale jednocześnie chyba mówi coś takiego, że pewne traumy są nie do wyleczenia, co jest przeciwne wobec no, takim tendencjom dzisiaj psychologicznym, jakoby wszystko można uleczyć tak za pomocą właśnie psychoterapii. Rymkiewicz mówi, że nie, pewnych rzeczy się nie da wyleczyć.
Pewnych rzeczy się nie da wyleczyć i on to mówi właśnie również w książce o II wojnie światowej, czyli o jego dzieciństwie. Ale ten rozdział Rajza Wrześniowa to jest też próba pokazania, jak mało wiemy o naszych losach we wrześniu 1939 roku i w ogóle jak mało wiemy o okupacji niemiecko-rosyjskiej. To jest tak naprawdę do opisania, to nasze wspólnotowe doświadczenie, bo my przez lata PRL-u mieliśmy to zakłamywane przez różne seriale, filmy, teatry, przez Żukrowskiego, Przymanowskiego i innych komunistycznych pisarzy. Nie było w drugim obiegu, w wolnym obiegu też żadnej takiej szerokiej monografii tego, jak myśmy sobie musieli z tym radzić. To dopiero jest tak naprawdę to zadanie przed nami. Zadanie na przykład opisania zniszczenia polskiej inteligencji. Zarówno przez Niemców, jak i przez Rosjan. Jak to było zrobione systemowo, jakie to były operacje i jak z jaką zimną precyzją nas gilotynowano jako naród. Trochę o tym pisał Przemysław Dakowicz w swoim cyklu Afazja Polska. Tak. Ta Afazja Polska mówi, myśmy wszystko zapomnieli. Zobaczcie, musimy sobie przypomnieć, kim jesteśmy, co się z nami działo, jakie za nami są doświadczenia, bo to wszystko jest w dużym stopniu ciągle albo zapomniane, albo zakłamane. Znaczy, i troszkę w tej książce też próbowałam o tym między wierszami powiedzieć.
Aha, pokazuje pani świetnie ten rodzaj schizofrenii, jaka toczyła polską inteligencję zaraz po wojnie, tak? I tutaj taką wizualizacją, zresztą świetnie to jest ukazane, pokazanie w jaki sposób kultura masowa, myślę tu o filmie Rosanna z Siedmiu Księżyców, tak? Film, który ujawnia właśnie ową podwójność mentalności, tak? Polskiej inteligencji, no, która jest psychologicznie rzecz ujmując w koszmarnej sytuacji.
Ledwo umknęła przed fizycznym zniszczeniem. To jest nie resztka, ale część tylko polskiej inteligencji, której się udało przeżyć. I są wobec perspektywy znowu biologicznego przetrwania, bo mamy czasy stalinowskie, gdzie wiemy, że dziesiątki tysięcy ludzi są mordowane przez UB gdzieś w lasach albo po prostu w więzieniach i takich łączek, jak łączka na Powązkach jest w Polsce setki. I wtedy rzeczywiście trzeba było przetrwać. Ja zaczęłam patrzeć na to, na te losy osób, które wtedy jakoś próbowały się odnaleźć w tym systemie, mimo wszystko jakoś robić swoje w ramach narzuconych ram z bardziej takim wyrozumiałym okiem, bo kiedyś myślałam o tym na zasadzie, poddali się, tak? Poszli na współpracę jakąś tam, wydawali książki, zgadzając się na cenzurę albo na dopisywanie jakichś strasznych rzeczy, na przykład żołnierzach Armii Krajowej. Ale teraz myślę, że to chodziło o przetrwanie i o to, żeby jednak jakoś w tych strasznych stalinowskich, a potem komunistycznych, PRL-owskich czasach przenieść to, co cenne, dalej, jakoś ochronić. I myślę, że Rymkiewicz, wchodząc do zawodu poety i pisarza, miał taki program, żeby z tych okruchów, które zostały po kataklizmie, okruchów kultury, wartości, sztuki, polskości, przenieść mimo tego miażdżącego mechanizmu, miażdżącego walca, przenieść to dalej do nas. Żebyśmy mogli to jeszcze zobaczyć, złapać i pójść dalej.
Znaczy w biografii Rymkiewicza pojawia się wątek poznański, mianowicie będąc w wojsku, dowiaduje się o tym, co dzieje się w Poznaniu w 1956 roku, tak? I że te wiadomości to była szczepionka na manipulację komunistów.
Tak, on już wtedy, dzięki temu, że w czerwcu 1956 roku był w wojsku i byli też po czerwcu, czyli w lipcu, sierpniu, trafił do wojska po skończonych studiach i spotkał absolwentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania w tym samym wojsku, którzy mu opowiedzieli, co się działo. To potem już październik 1956 roku i te wszystkie kłamstwa Gomułki kompletnie na nim nie robiły wrażenia. On wiedział, czym jest tak naprawdę ta władza i że nie można mieć złudzeń. Także to rzeczywiście Poznań, Wielkopolska zaszczepiły go wtedy skutecznie na kłamstwa komunizmu.
Też pojawia się taki wątek lekko demityzacyjny. Mam na myśli tutaj rozdział pod tytułem Zupa Brzechwy, gdzie pani pisze o Jerzym Borejsza, który był takim demiurgiem, jeśli chodzi o kształtowanie właśnie tej świadomości komunistycznej, ale zmitologizowany był w tym sensie, że był przedstawiany przez tych, którzy zostali przez niego, zmanipulowani, czy weszli w tą współpracę jako rzeczywiście, powiedziałbym, subtelnego intelektualistę, tak, który miał wpływ na duszę, gdy to nie był żaden subtelny intelektualista.
Nie, to nie był żaden subtelny intelektualista i nawet chciałam powiedzieć od razu NKWD-ista, ponieważ on współpracował z NKWD. Nie wiem, czy był wprost jego agentem tych struktur, to pewnie dopiero do poszukania w moskiewskich archiwach, jeżeli kiedykolwiek będziemy do nich dopuszczeni. Natomiast jego zachowanie we Lwowie i współpraca wtedy z NKWD w niszczeniu Ossolineum między innymi jest tego bardzo dobrym przykładem i jest opisane. Także tutaj naprawdę te wszystkie opowieści o właśnie subtelnym intelektualiście, który chciał tutaj tą liberalną inteligencję, elity tak zagospodarować dla nowego systemu, bo przecież to wszystko chodzi o ideę i to wszystko bzdura, można naprawdę włożyć między bajki. Maria Dąbrowska w swoich dziennikach powojennych, które notabene w nieocenzurowanej wersji ukazały się tylko w nakładzie 300 egzemplarzy i są dostępne dostępne tylko w bibliotekach. Polecam Państwu bardzo. Pierwsze 2 lata dzienników powojennych Marii Dąbrowskiej. To jest lektura obowiązkowa, żebyśmy zrozumieli, jak rozprawiano się wtedy, jak komuniści rozprawiali się i pacyfikowali polskie elity, polskich pisarzy, środowiska twórcze. Pisała, pokazywała to, jak Borejsza zupełnie bezwzględnie łamał ludzi i był wybór, albo istniejesz i służysz Borejszy i służysz komunistom, albo nie istniejesz i umierasz z głodu. Mhm. I Maria Dąbrowska została przed taką alternatywą postawiona.
W książce świetnie pani pokazuje to nieoficjalne, równoległe wewnętrzne życie Polaków, że te wybory były niezwykle trudne i te uwikłania były rzeczywiście miały swoją dramaturgię. Tak?
To trudne jest dla współczesnych Polaków do wyobrażenia, że były prowadzone 2 równoległe życia. Przez każdego właściwie z nas. To znaczy było życie oficjalne, kiedy publikowano oficjalnie, pisało się rzeczy, które były akceptowane oficjalnie, a w domu mówiło się coś innego, dzieciom mówiło się coś innego i tak jak ojciec Władysław Rymkiewicz, ojciec poety, trzymał książki w oficjalnym obiegu na pierwszej części półek, a za nimi, za tymi książkami oficjalnymi ustawiał te książki, które były drugiego obiegu, które były w tym nieoficjalnym kręgu czytelniczym, bo po pierwsze czytało się, trzeba to było mieć, nie można się było dać złamać. Ale rzeczywiście ten film Rosanna z 7 księżyców, który był absolutnym hitem ówczesnej Polski, wszyscy na to chodzili. Film, który, no, klasy Casablanki, który opowiadał o kobiecie z rozdwojoną jaźnią, która prowadziła 2 równoległe życia. I to trafiło idealnie w tę taktykę przetrwania, jaką wtedy w tym 1947-1948 roku Polacy przybrali.
Kończy pani książkę w momencie, kiedy jakby poeta jest już, powiedziałbym, świadom całej złożoności sytuacji, w której się znajduje, no już jest jednoznaczny, już nie ma złudzeń co do jakby natury tego systemu, w którym tkwi. Tak? I jeden z rozdziałów nazywa pani Ocalenie.
To jest rozdział dotyczący właśnie tego przełamania, kiedy młodziutki bardzo, kilkunastoletni chłopak, wychowany w szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czyli marksistowskiej komunistycznej szkole, potem jeszcze kształtowany przez ZMP, do którego wszyscy z jego pokolenia musieli należeć, było to obowiązkowe, musztrowani ideologicznie. I ten chłopak znalazł właśnie na półce biblioteki ojca, za tym rzędem oficjalnych książek, w tym rzędzie książek nieoficjalnych, tomik poezji Czesława Miłosza Ocalenie. Miłosz wtedy był zakazany, bo wybrał wolność, wyjechał i komuniści zlikwidowali cały nakład jego książek, wycofali ze wszystkich księgarni i z bibliotek, a ojciec Jarosława Kankiewicza przechował jeden z tych egzemplarzy.
W pierwszym etapie twórczości Miłosz jest punktem odniesienia, tak, dla
Rymkiewicza? Tak, Miłosz jest punktem odniesienia oczywiście, ale też punktem odbicia, to znaczy on się czasami w tych pierwszych wierszach też jakby siłuje z Miłoszem. Mówi, że tak, rozumiem, super, ale ja trochę inaczej. To jest też do analizy jeszcze, ponieważ krytycy przyjęli, że piszą o naśladownictwie, o tym, że właśnie zafascynowany Miłoszem i nie mówił w pierwszych tych tomikach swoim głosem. To nieprawda. To jest dialog z Miłoszem, nie naśladownictwo.
Ta książka kończy się w momencie, kiedy Jarosław Marek Rymkiewicz jakby staje się dojrzałym, suwerennym, silnym, że użyję tutaj słowa Harolda Bluma, poetą. Czekamy na następną książkę.
Mam tak, w planie, myślę, jeszcze 2.
Tak?
To znaczy muszę dokończyć tę drugą część, teraz piszę i chcę ją doprowadzić do mniej więcej przełomu 89 roku. A potem trzeba się zająć współczesnością i tym, jak silnym głosem Jarosław Marek Rymkiewicz mówi o rzeczywistości trzeciej.
Znaczy, styl pani myślenia właśnie o Rymkiewiczu to jest taka akcja równoległa troszeczkę, tak? Właśnie myślałem po lekturze pani książki też o intencjach, tak? Które skłoniły panią do jej pisania. Niestety można byłoby tę rozmowę prowadzić dłużej, ale czas jest nieobłagany. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję i zachęcam do sięgania nie tylko do tej książki mojej, ale przede wszystkim do książek Jarosława Marka Rymkiewicza na czele z tymi 4 najważniejszymi książkami w ostatnim czasie o polskości. Wieszanie, Kinderstenem, Samuel Zborowski i Rejtan.
Tak, i czytajmy poezję, aby doznawać tego witkacowskiego metafizycznego drżenia. Bo poezja Rynkiewicza no, ma tę siłę i potęgę. Jeszcze raz dziękuję. Moim gościem była pani Joanna Lichocka, autorka książki Genealogia o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję państwu.
Kłaniam się Wielkopolsce. Dziękuję.
Arsenał Kultury.